Druga Rzeczpospolita to miszmasz społeczno-kulturalny, państwo spadkobierca Rzeczpospolitej wielu narodów. Dziś nie o polityce, ustroju i wojskowości, a sukcesach i porażkach Polski dwudziestolecia, nauce, gospodarce, społeczeństwie i kulturze. Jak się żyło w II Rzeczpospolitej? Zapraszam. Rzeczpospolitą w 1921 roku zamieszkiwało około 27 milionów obywateli. W 1939 roku już 35 milionów, co dawało naszemu krajowi szóste miejsce w Europie. Dziś jesteśmy na 9 pozycji z 38 milionami. W okresie dwudziestolecia setki tysięcy Polaków zamieszkiwało m.in. w Niemczech czy w Związku Sowieckim. Ilu było Polaków w Polsce? 69%. Współcześnie ponad 97%. W II Rzeczpospolitej 64% wyznawało katolicyzm. W trzeciej już 85% obywateli jest ochrzczonych. Na drugim miejscu, w zależności od spisu, byli prawosławni lub grekokatolicy. Za nimi wyznawcy judaizmu stanowiący niecałe 10%. Ponad 70% ludności żyło na wsi, dziś 40%. Wtedy większość mieszkańców zajmowała się rolnictwem, żywicielami rodzin byli mężczyźni, co piąta kobieta była mężatką, mając 19 lat i mniej, większość jednak brała ślub w wieku od 20 do 24 lat. W jednej izbie mogła mieszkać cała 4-5-osobowa rodzina. Pracownicy umysłowi zarabiali zdecydowanie lepiej niż robotnicy. Przy założeniu, że w 1937 roku średnia zarobków wynosiła 250 zł, po odjęciu składek moglibyśmy za to kupić około 350 kg chleba, 65 kg masła, 1060 litrów mleka, 230 kg cukru i ponad 2300 kg ziemniaków lub konia. Gdybyśmy jednak chcieli podróżować czymś nowocześniejszym, najtańszy samochodzik Fiat 500 o mocy 13 koni mechanicznych kosztował 3800 zł. Skoda Popular o prędkości maksymalnych 80 km na godzinę i 22 koniach mechanicznych 5900 zł. Jeżeli chcielibyśmy zaszpanować, mogliśmy wybrać BMW 319 za 10 100 zł z 45 koniami mechanicznymi. Dla porównania, średnia krajowa w 2021 roku wynosiła około 4080 zł netto. To daje nam 1020 kg chleba, 163 kg masła, 1400 litrów mleka, 1480 kg cukru i ponad 2040 kg ziemniaków. Czyli tylko pyr kupimy na obiad mniej niż w II Rzeczpospolitej. A i konia sobie nie kupimy, bo nie będzie nas stać. Średnia pensja w II Rzeczpospolitej wystarczyła na 344 litry benzyny. W trzeciej to 750. Za średnią krajową nasz pradziadek mieszkający w Warszawie mógłby kupić 530 kWh, my 5500 kWh. O ile byłby podłączony do sieci. Do początku II wojny nawet Warszawa nie została w pełni zelektryfikowana, nie mówiąc już o wsiach. Skoro szalejemy przy statystyce, nie tylko cofnijmy się w czasie, ale i polećmy za ocean do Stanów Zjednoczonych, jak wielu Polaków zrobiło. Zakładając, że średnia pensja w Stanach wynosiła poniżej $150 miesięcznie, a był to naprawdę dobry dochód, robotnicy zarabiali znacznie mniej, co mogliśmy za to kupić? Co najmniej 2800 litrów benzyny, choć mogła to być ilość znacznie większa, przypomnę, w II Rzeczpospolitej było to 344 litry, 830 kg chleba dla Stanów Zjednoczonych, dla II Rzeczpospolitej 350 i 1150 kg cukru, dla II Rzeczpospolitej 230. Dla lepszego zrozumienia danych, tabelka na Instagramie. Dodam jeszcze, że ceny produktów rolnych w latach 30. w II Rzeczpospolitej mogły być nawet ponad 30% niższe niż przed Czarnym Czwartkiem. Uważny słuchacz zauważył, że obywatel II Rzeczpospolitej mógł nabyć stosunkowo mało cukru. Cukier krzepi. Tak głosiło hasło propagandowe monopolu cukrowego działającego w naszym kraju, mającego przekonać ludzi do jak największych zakupów tego dobra niemal luksusowego, drogiego i obłożonego wysoką akcyzą, czym państwo próbowało łatać budżet, nie za bardzo przejmując się zdrowiem obywateli, a nawet reklamując cukier jako produkt prozdrowotny. Wróćmy do tego, jak się żyło zwykłemu człowiekowi w II Rzeczpospolitej. W 1931 roku 13% budynków mieszkalnych w miastach posiadało dostęp do kanalizacji. 13%, czyli także do toalety. Na wsiach sytuacja przedstawiała się jeszcze gorzej. A jak było w stolicy? Mniej niż połowa budynków posiadała dostęp do kanalizacji. 1/4 budynków nie posiadała bieżącej wody. W całym kraju mieszkania z dostępem do sieci wodociągowej stanowiły kilkanaście procent. Obraz epoki możemy dostrzec przez literaturę. Tu Tuwim. I ty, co mieszkasz dziś w pałacu, a srać chodziłeś pod chałupę, ty, wypasiony na ikacu, całujcie mnie wszyscy w dupę. Ze smrodem, biedą i chorobami próbował walczyć rząd. W 1928 roku minister spraw wewnętrznych Felicjan Sławoj Składkowski rozpoczął akcję budowy wychodków na wsiach, nazywanych od jego nazwiska Sławojkami. W okresie wielkiego kryzysu chłopi byli tak biedni, że wychodek był prawdziwym luksusem. Nie było ich stać na opał, dlatego używali chrustu i słomy. Sami wyrabiali ubrania. Pożądanym towarem były buty. Ludzie chodzili na bosaka i chciałbym zaznaczyć, że nie jest to deklaracja polityczna. Albo owijali stopy szmatami. Jak żyć, marszałku? W Polsce zamieszkiwały znaczące grupy mniejszości narodowych i etnicznych. Najwięcej było Ukraińców, stanowili 14% ludności, Żydzi około 8%. Polska była na drugim miejscu na świecie po Stanach Zjednoczonych, w którym mieszkało najwięcej Żydów. W niektórych miejscowościach mogli stanowić nawet ponad 80% populacji. Stanowili zamkniętą społeczność, nie licząc odszczepieńców, komunistów potępianych przez społeczność. Na co dzień posługiwali się jidysz, obrzędy odprawiali w języku hebrajskim, oprócz tego znali inne języki. W ich społeczności występował kult wykształcenia. Trudnili się handlem i rzemiosłem. Wśród przedstawicieli wolnych zawodów mogli stanowić nawet ponad 50%. Byli rozbici politycznie na wiele partyjek syjonistycznych i socjalistycznych. W II Rzeczpospolitej występowała silna rywalizacja ekonomiczna, polsko-żydowska. W latach 30. doszło do nasilenia napięć narodowościowych. W polskim społeczeństwie pojawiały się tendencje antysemickie. Na tle ówczesnej Europy stosunkowo łagodne, potępiane przez społeczeństwo. Związane głównie z szowinistycznym, faszyzującym skrzydłem ruchu narodowego. Jednak w trakcie burt zdarzały się ofiary śmiertelne. Niektóre polskie uczelnie wprowadziły getto ławkowe, czyli osobne ławki dla Żydów w salach wykładowych oraz numerus clausus, czyli ustaliły maksymalną liczbę studiujących Żydów. Te ograniczenia miały na celu odseparowanie młodzieży polskiej od żydowskiej, a nawet uniemożliwienie kształcenia na uniwersytetach. Według narodowych radykałów Żydzi zajmowali nieproporcjonalnie dużo miejsc na uczelniach w stosunku do procenta Żydów w społeczeństwie, odbierając tym samym możliwość kształcenia Polakom. Niełatwo mieli atakowani z dwóch stron z urodzenia Żydzi, decydujący się zostać Polakami. Jak znane każdemu z wiersza, stoi na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna i pod z niej spływa. Julian Tuwim, już mniej znany z wiersza, w którym autor grzecznie, ale stanowczo uprasza liczne zastępy bliźnich, aby go w dupę pocałowali. I tu fragment. Item aryjskie rzeczoznawce wypierdy germańskiego ducha. Gdy swoją krew i waszą sprawdzę, wierzcie mi, jedna będzie jucha. Konflikty narodowościowe, zwłaszcza polsko-żydowskie, były wykorzystywane przez bolszewików i Niemców, a nawet niektóre amerykańskie środowiska żydowskie w kampaniach antypolskich. Nie wahano się fabrykować nieprawdziwych informacji. Jednocześnie państwo polskie dawało możliwość rozwoju kulturalnego społeczności żydowskiej. To właśnie u nas powstała jedna z największych, jeśli nie największa uczelnia talmudyczna, Akademia Mędrców Lublina. Zatrute dziedzictwo zaborów i stosowana przez nich w polityce narodowościowej zasada dziel i rządź przyczyniły się do konfliktów także z największą po Polakach grupą narodowościową, z Ukraińcami. Wielu z nich uważało się za okupowanych i marzyło o własnym państwie. Pod naciskiem mocarstw zachodnich stworzono specjalną ustawę w 1922 roku, dającą Ukraińcom znaczne uprawnienia w Małopolsce Wschodniej. Ale została ona wykorzystana do celów polityki międzynarodowej i nigdy nie weszła w życie, o co Ukraińcy mieli żal do Polaków. Była to społeczność niejednolita wewnętrznie, podzielona na grekokatolików i prawosławnych, spadkobierców Rosji i Austro-Węgier. Działali legalnie przez partię Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne, której przedstawiciele wchodzili w skład Sejmu, i nielegalnie przez organizację ukraińskich nacjonalistów. Ta ostatnia dokonywała zamachów terrorystycznych i była przeciwna jakiemukolwiek porozumieniu, z czasem zyskując na znaczeniu. Przeprowadziła między innymi nieudany zamach na Piłsudskiego w 1921 roku we Lwowie, czy udany zamach na Bronisława Pierackiego w 1934, ministra spraw wewnętrznych, odpowiedzialnego przecież za bezpieczeństwo kraju. Pieracki został zamordowany w środku dnia, w samym centrum stolicy, przy świadkach. Sprawcy nie ujęto. Zamach był bezpośrednią przyczyną otwarcia obozu odosobnienia w Berezie Kartuskiej. W procesie współpracowników zamachowca oskarżonym był jeden z przywódców ruchu, Stepan Bandera, skazany na karę śmierci, którą zmieniono na mocy amnestii na dożywocie. Faszyzujący ukraińscy nacjonaliści dążyli do zaognienia konfliktu narodowościowego. Przeprowadzali zamachy przeciwko Polakom, a także Ukraińcom dążącym do ugody z Polską. Organizowano akcje masowego terroru i sabotażu. Na te z 1930 roku państwo odpowiedziało pacyfikacją Małopolski Wschodniej. W trakcie przygotowań do wojny rząd, zdając sobie sprawę z ewentualności wystąpienia Ukraińców przeciwko państwu, dążył do polonizacji żołnierzy wywodzących się z mniejszości oraz podjął akcję polonizacyjno-rewindykacyjną w 1938 skierowaną przeciwko prawosławiu. W jej wyniku przejmowano bądź burzono cerkwie i nakłaniano do posługiwania się językiem polskim. Na ziemiach II Rzeczpospolitej zamieszkiwali również Niemcy, którzy mogli stanowić potencjalną piątą kolumnę w wypadku wojny z III Rzeszą. Także Białorusini, Litwini, mniejszości etniczne, Karaimowie, Łemkowie, Bojkowie i Huculi, ale i Ormianie czy Tatarzy. Czy postępowanie polskich władz wobec mniejszości możemy nazwać dyskryminacją? Część akcji z całą pewnością możemy zakwalifikować jako represyjne akcje odwetowe. Władza utrudniała również rozwój kulturalny niektórym mniejszościom, jak na przykład Ukraińcom. Z drugiej strony, mniejszości były objęte ochroną małego traktatu wersalskiego. Dużą swobodę dawała im konstytucja marcowa. Polskie społeczeństwo, poza radykałami, opowiadało się za równym traktowaniem. Polityka rządu charakteryzowała się niezdecydowaniem i działaniami doraźnymi. Sanacja próbowała prowadzić politykę asymilacji państwowej. Warto pamiętać o kontekście historycznym, jak swoje mniejszości traktowały takie państwa jak Litwa, Sowieci, przypomnę Operację Polską, czy Niemcy, ale i Brytyjczycy. Obecnie, według międzynarodowych badań, polski system edukacji należy do najlepszych na świecie. W ciągu 30 lat dokonaliśmy znaczącego postępu. Nie zawsze tak było. Poważnym problemem II Rzeczpospolitej był brak jednolitego, fachowego systemu szkolnictwa. Brakowało kadr, budynków, podręczników. Edukacja stała na bardzo niskim poziomie. Analfabetyzm sięgał ponad 30% w 21. Zmniejszył się do 15% w 39. Jedną z pierwszych decyzji było wprowadzenie powszechnego obowiązku szkolnego dla dzieci do 14 roku życia. Stanisław Grabski w 24 roku ograniczył liczbę państwowych szkół dla mniejszości narodowych i wprowadził w ich miejsce placówki dwujęzyczne, co miało powiązać mniejszości z państwem. Najważniejszą reformą edukacji była ta przeprowadzona przez Janusza Jędrzejewicza w 1932. System edukacji II Rzeczpospolitej wyglądał następująco. Pierwszy etap. Idziemy do szkoły powszechnej, która trwa 6 lat. Jeśli nie będziemy kontynuować nauki, idziemy do klasy 7 i na tym etapie kończymy swoją edukację. Jeżeli jednak pragniemy dalej się kształcić, czeka nas drugi etap. To 6-letnia szkoła ogólnokształcąca lub zawodowa, głównie z podziałem na płcie. 4 klasy gimnazjum, zakończonego małą maturą, plus 2 klasy liceum ogólnokształcącego, razem 6 lat. Istniało także 3-letnie liceum zawodowe lub pedagogiczne kształcące nauczycieli. Nauka w liceum kończyła się maturą. Maksymalnie kilka procent ludności posiadało wykształcenie średnie. Jego zdobycie utrudniał fakt, że nauka na tym poziomie była płatna. Kandydaci mieli do wyboru następujące profile. Elitarny, klasyczny z łaciną i greką, humanistyczny tylko z łaciną, matwis i przyrodniczy. Jedną z najlepszych szkół w Polsce i w Europie był konwikt ojców jezuitów w Chyrowie. Znajdowało się tam gimnazjum klasyczne przeznaczone tylko dla mężczyzn z żelazną dyscypliną. Gdyby któraś współczesna szkoła próbowała wprowadzić zasady tam panujące, dyrekcja i nauczyciele zapewne znaleźliby się w więzieniach za znęcanie się nad uczniami. Jesteśmy ambitni, chcemy kształcić się dalej i mamy dużo pieniędzy, idziemy na studia. Obowiązkowo czeka nas jeszcze służba wojskowa. Można było też ochotniczo wstąpić do wojska, ukończywszy 17 lat. W naszym przypadku odbębnimy ją po studiach. Trwała od 18 miesięcy dla piechoty i artylerii do 24 miesięcy dla marynarki wojennej. Osób z wyższym wykształceniem było nie więcej niż procent w społeczeństwie. A mimo to odnosiliśmy znaczące osiągnięcia naukowe. Rozwijała się filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska. Jeżeli w naszym życiu mieliśmy przygodę ze studiami, a na nich z filozofią, to z pewnością także z podręcznikiem Władysława Tatarkiewicza. Tytanami intelektu byli Stefan Banach, Hugo Steinhaus, tworzący lwowską szkołę matematyczną. Jeden z jej przedstawicieli pracował m.in. nad bombą atomową i nie tylko. Rozwinęły się badania historyczne, a ówcześnie wydane książki ciągle prezentują nieporównywalny poziom. Badacze mieli dostęp do wielu materiałów, które na zawsze przepadły podczas II wojny światowej. To wtedy rozpoczęto wydawanie polskiego słownika biograficznego, zawierającego tysiące biogramów postaci związanych z historią Polski. Słownik dostępny jest online. Sukcesy odnosili kryptolodzy mający wpływ na zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej i odszyfrowanie Enigmy. Współcześnie w Polsce mamy wiele ulic Żwirki i Wigury, odnoszących sukcesy w międzynarodowych zawodach samolotowych. W literaturze prym wiódł Władysław Reymont, który w 24 otrzymał Nobla, oraz Żeromski, czterokrotnie nominowany do tej nagrody. Dużym wzięciem cieszył się mistrz groteski Sergiusz Piasecki, tworzący prozę kryminalno-szpiegowską. Wiedział, co pisał, bo był przemytnikiem. Szczególnie polecam dla osób lubiących II wojnę światową Zapiski oficera Armii Czerwonej, dla chcących lepiej zrozumieć realia życia tuż po wojnie Siedem pigułek Lucyfera. W innych powieściach autor ukazywał realia polskiego Dzikiego Wschodu, granicy polsko-sowieckiej. Pisarze i artyści szukali własnego sposobu wyrazu, zrywając z dotychczasowymi stylami, tworząc awangardę. Witold Gombrowicz, Bruno Schulz od sklepów cynamonowych, który to miał pewien problem z kobietami, takich problemów nie miał Tadeusz Boy-Żeleński, tłumacz i satyryk, który wspólnie z Ireną Krzywicką walczyli o upowszechnienie edukacji seksualnej i praw kobiet w trakcie trwania małżeństwa Boya. Złośliwi mówili, że jego kochanka i feministka Krzywicka zdobyła Warszawę pod Boyem. Między innymi dekadencją w swoich dziełach zajmował się człowiek wielu talentów, lubiący tworzyć pod wpływem narkotyków, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Witkacy. Ciekawym zjawiskiem była awangarda krakowska, tworząca pod hasłem minimum słów, maksimum treści. Wszechobecna była poezja, zwłaszcza twórców związanych z grupą Skamander z Warszawy. W swoich utworach nawiązywali przede wszystkim do spraw dotyczących codzienności, jak wspomniany już wcześniej Julian Tuwim. Do grupy należał także Antoni Słonimski czy Jarosław Iwaszkiewicz. W literaturze, ale i w malarstwie rozwinął się oryginalny polski ruch formistów, do którego należał wspomniany już Witkacy. Formiści łączyli elementy kubizmu, ekspresjonizmu, futuryzmu ze sztuką ludową. Bawili się stylami. Poszukiwania nowoczesnego polskiego stylu narodowego widoczne było także w architekturze. Tendencje awangardowe widoczne były w teatrze rozwijanym przez aktora i reżysera Juliusza Osterwę. Dynamicznie rozwijała się kultura masowa i branża rozrywkowa. Bardzo popularny był kabaret. W 1930 na afiszach pojawił się pierwszy polski film dźwiękowy – Moralność pani Dulskiej. Hollywood podbijała Pola Negri, czyli Apolonia Chałupiec. Nasze prababcie słuchały Miłość ci wszystko wybaczy, Hanki Ordonówny, bardzo popularnej w całej Europie i Stanach Zjednoczonych. Na estradzie królował Eugeniusz Bodo, aktor, reżyser i piosenkarz, znany m.in. z
Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już.
Czy
Seks appeal to nasza broń kobieca. Seks appeal to coś, co was podnieca. Wdzięk, styl, szarm, szyk, tym was zdobywamy, wymik. O, jeden znak, a już nie wiecie sami, co i jak, zdychacie godzinami.
Rywalizował z innym aktorem, Adolfem Bagińskim, pseudonim Dymsza, który podobno podczas jednego z wywiadów był pytany o pseudonim konkurenta. Dlaczego Bodo? Bodo dupy. Wyczerpałem limit dup w dzisiejszym odcinku. Krążą różne wersje tej anegdoty, przywołuję jedną z nich. Z czasem panowie Dymsza i Bodo zaczęli współpracować. Wspólnie wykonali piosenkę Ach śpi, kochanie.
Ach śpi, kochanie, jeśli gwiazdki z nieba chcesz, to staniesz. Czego pragniesz, daj mi znać, ja ci wszystko mogę dać, więc dlaczego nie chcesz spać?
Ale my nie śpimy, nie śpimy. Powstałe państwo, jak to określił Stefan Żeromski, z trzech połówek, mimo wszechobecnej biedy, dawało szansę zabłysnąć jednostkom. Całe dwudziestolecie upłynęło na odbudowie i poszukiwaniu miejsca na świecie przez Polskę. W trakcie działań zbrojnych, trwających jeszcze po Wielkiej Wojnie, zniszczono miasta, przerwano nawet 3/4 linii komunikacyjnych, wybito zwierzęta hodowlane, ziemia leżała odłogiem. Szans, które dawało większe miasto, nie mieli ludzie mieszkający na wsiach, czyli większość społeczeństwa. Już wiemy, że brak bieżącej wody i toalety był normą. Powolnie postępowała elektryfikacja. W 1939 roku z 600 miast 100 było niezelektryfikowanych. Wielki kryzys był szczególnie dotkliwy w odbudowującym się państwie, a zjawisko nożyc cenowych utrudniało sprzedaż towarów rolnych, powodując stagnację bądź nawet ubożenie i tak już przecież ubogiej społeczności wiejskiej. Gospodarka polska po wielkim kryzysie zaczęła odżywać dopiero w 1937 roku. Dochody budżetowe nie wróciły do poziomu z 29. W II Rzeczpospolitej ukształtował się podział przebiegający wzdłuż środkowej części Wisły. Na Polskę A, czyli ziemię zaboru pruskiego i centralnej Rzeczpospolitej, gdzie przemysł i rolnictwo rozwijały się dynamicznie, i Polskę B, Galicję i Kresy Wschodnie, ze słabo rozwiniętym rolnictwem. Dwóch było tytanów gospodarki, których reformy znacząco polepszyły sytuację. Władysław Grabski, stojący na czele rządu fachowców, mógł pozwolić sobie na podejmowanie decyzji niezależnie od parlamentu. To dało mu możliwość przezwyciężenia powojennej hiperinflacji lat 20. Zwiększył dochody państwa, powołał Bank Polski i wprowadził reformę walutową. Nową walutę, złoty polski, którą posługujemy się do dziś. Polski złoty był wtedy oparty na parytecie złota. Grabski przeprowadził również od dawna zapowiadaną reformę rolną, która przynajmniej w części miała zaspokoić głód ziemi. Rząd Grabskiego upadł m.in. przez wojnę celną z Niemcami, które kupowały 80% naszego węgla. Nałożenie przez to państwo wysokich ceł na polskie towary doprowadziło do załamania gospodarczego. Polska, otoczona przez nieprzyjaciół, musiała szukać nowych rynków zbytu. Ratunkiem było morze. Wąski pas wybrzeża, na którym już w 21 roku rozpoczęto budowę portu w Gdyni. Inwestycji priorytetowej. Pozostał jeszcze problem, jak przetransportować towary do rodzącego się portu. W tym celu na początku wojny celnej rozpoczęto budowę magistrali węglowej łączącej Śląsk z wybrzeżem. Rozbudowa nowego portu przyspieszyła dzięki Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu, ministrowi przemysłu i handlu oraz ministrowi skarbu. Przez Gdynię przechodziło 80% eksportu i 65% importu. Gdynia przed II wojną osiągnęła większe zdolności przeładunkowe niż Gdańsk. Kwiatkowski, druga obok Grabskiego najznamienitsza postać gospodarki polskiej dwudziestolecia, jest najczęściej kojarzona z Gdynią i Centralnym Okręgiem Przemysłowym. Była to ogromna inwestycja zlokalizowana w widłach Wisły i Sanu, mająca nie tylko znaczenie gospodarcze, walkę z bezrobociem itd., ale przede wszystkim względy bezpieczeństwa. Niemcy atakując Polskę uderzyliby na Górny Śląsk na samym początku konfliktu, niszcząc nasz przemysł. COP oddalony w równym stopniu od granic z Niemcami i Sowietami, nawet w wypadku wojny, mógłby dalej funkcjonować i dostarczać wyposażenie wojsku. Ośrodek był rozwijany w ramach planu czteroletniego 36-40. Kwiatkowski był etatystą, czyli zwolennikiem ingerencji państwa w gospodarkę i planowania. Po ogłoszeniu sukcesu planu czteroletniego, który według ośrodka rządowego miał być zrealizowany w 3 lata, na początku 1939 przystąpiono do realizacji ambitnego planu 15-letniego 1939-1954, rozwijającego obronność, infrastrukturę i przemysł, mającego na celu ujednolicić kraj, zniwelować różnice pomiędzy Polską A i B. 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa, niwecząc plany i nadzieje. Mimo iż polscy inżynierowie opracowali nowoczesne maszyny, jak na przykład myśliwiec PZL-50 Jastrząb, bombowiec PZL-37 Łoś czy czołg 7TP, nie rozpoczęto seryjnej produkcji lub ilość egzemplarzy była zbyt mała. Brakowało pieniędzy, a 6-letni plan modernizacji sił zbrojnych miał zakończyć się w 1942. O wiele za późno. Hanka Ordonówna we wrześniu 1939 była nazywana pieśniarką Warszawy. Śpiewała rannym i dodawała otuchy. W swoim życiu trafiła do łagru, a po wypuszczeniu ratowała tułacze dzieci. Adolf Dymsza podpisał Volkslistę i kolaborował. Bodo w 1939 rozpoczął przygotowania do nowego filmu Uwaga, szpieg, w którym miał grać główną rolę. W trakcie wojny został zatrzymany przez Sowietów i oskarżony o szpiegostwo. Katowany, zmarł w wyniku wyniszczenia organizmu. Polska przezwyciężyła swoje trudne położenie geopolityczne dzięki mądrym inwestycjom Gdyni i magistrali kolejowej. Ustabilizowano gospodarkę, zmniejszono analfabetyzm, kultura i nauka rozwijały się bez skrępowania, osiągając światowy poziom. Jednak niektóre inwestycje, a przede wszystkim przygotowania do wojny, okazały się spóźnione. Dobiegł zmierzch wielonarodowej i wielowyznaniowej II Rzeczpospolitej.
I gdybym się kiedy urodzić miał znowu.
Dobranoc.